Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. W poniedziałkowy wieczór zapraszam Państwa do Afryki, a dokładniej do Kenii, położonej na równiku we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Życie w tamtym rejonie, jak mówi mój rozmówca, płynie wolno, spokojnie, a ludzie dbają o wspólnotę, o bliskich i przyjaciół. W Kenii polscy misjonarze prowadzą szkołę i przychodnie. Co ciekawe, na miejscu jest już tylko 2 misjonarzy polskich, a reszta ponad 50 to miejscowi. O codziennym życiu Afrykańczyków, o tym, co jest dla nich ważne, a także o prowadzonych tam misjach opowie brat Robert Kozielski, franciszkanin, który 13 lat był misjonarzem w Afryce, a teraz łączy życie w Polsce i na równiku. Tak na gorąco zapytam, co tam w Kenii słychać?
Wow, Kenia to zawsze ulubiony kierunek moich nie tylko podróży, ale w ogóle myśli i marzeń, ponieważ 13 lat tam spędziłem, więc Kenia to zawsze dobry kierunek na każdą okazję. Co nowego? Dużo się dzieje. Widać, no, rozwija się też. Sama infrastruktura, widać w stolicy, w Nairobi, drogi super ekspresowe, jedna nad drugą, no robi to wrażenie naprawdę. Ale też z drugiej strony widać też jakąś większą frustrację ludzi, dążenie do lepszego życia, a jakby taka niemoc osiągnięcia tego, czego by się chciało. I mnożą się niepokoje. Nie wiem, czy w polskich mediach już było widać, słychać o tym, ale w czasie mojego ostatniego pobytu 3 takie potężne demonstracje w największych miastach przewinęły się. Trochę osób zginęło w walce z policją, z wojskiem. No robi się niedobrze.
Te misje, które franciszkanie mają w Kenii, inaczej już teraz wyglądają niż na początku, te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu?
No tak. Początek to lata 80., więc no, jakby nie patrzę, musiało się dużo zmienić. Przede wszystkim duchowo na pewno i jako wspólnota, powiedzmy, tych ludzi, którzy korzystają z naszej pracy, naszej posługi. Przybyło też naszych braci lokalnych. No, w tej chwili tak naprawdę mamy tylko 2 misjonarzy, a,
wow,
a 54 miejscowych współbraci.
To robi wrażenie.
Tak, ja wyjechałem z Kenii w 2013 roku. Wtedy mieliśmy 5 klasztorów, dzisiaj jest ich 10. Także jeszcze nie wszystkie zdążyłem nawet zobaczyć w czasie tego mojego krótkiego ostatniego pobytu, ale robi to wrażenie wszystko.
Na czym misjonarze się teraz skupiają? Co takiego prowadzą? Jak wygląda ich działalność?
To, co zbudowaliśmy wcześniej, no teraz trzeba utrzymać, trzeba rozwijać, udoskonalać, oczywiście jak wszędzie. No i podstawą naszego działania oprócz ewangelizacji jest zawsze edukacja. Bo to jest jedyny chyba korytarz taki pewny do lepszego życia dla tamtych ludzi, zresztą dla nas wszystkich. Więc na tym się skupiamy. Prowadzimy szkoły, pomagamy też w innych szkołach, ale mamy swoją szkołę. Jest to zarówno przedszkole, jak i szkoła podstawowa i no taka, powiedzmy, też gimnazjum. Bo niestety wprowadzono ten system, który u nas niedawno został zlikwidowany. Uczy się w niej około 600 uczniów.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo. A ze względu na to, że myślę, i poziom nauczania, i infrastruktura pomagają w tym, aby dostać się do lepszych szkół, osiągnąć lepsze wyniki. Dzieje się to też dlatego, że zbudowaliśmy tam internat osobny dla chłopców, osobny dla dziewcząt. Część z tych dzieciaków z dalszych rejonów korzystają z niego, więc do domu jadą tylko w czasie wakacyjnym. A to pomaga z kolei w doskonaleniu nauki, bo w domach często nie ma warunków, aby uczyć się. Trzeba pomagać rodzicom w polu i gdzieś tam w lesie zdobywać drewno na opał, przynosić wodę do domu i tak dalej. A dzień jest bardzo krótki, około 18 robi się ciemno, więc trudno uczyć się tak solidnie. No więc na pewno internat służy tutaj dużą, dużą pomocą w tym. Poza tym były też takie wymogi Ministerstwa Edukacji, aby szkoły prywatne podnosiły swój poziom. poziom nauczania, infrastruktury, dlatego też musieliśmy wybudować laboratorium komputerowe. Tak, zmusiła też może do nas do tego pandemia, więc były, pamiętam, zbieraliśmy też, kupowaliśmy laptopy, tablety i tak dalej. No śmiesznie, czasami komicznie to wygląda, bo z naszego punktu widzenia, ponieważ znając warunki, w jakich ludzie mieszkają, często nie mając podstawowych potrzeb zapewnionych, ani dostępu do elektryczności, ani wody bieżącej w domu, a komputer, laptop stoi, który jest ładowany najczęściej w misji, no bo w domu nie ma jak go naładować. No ale taka to rzeczywistość, takie wymogi i świat mimo wszystko pędzi gdzieś tam do przodu.
Dużo dzieci jest chętnych do tego, żeby chodzić do szkoły misjonarzy?
Więcej jest chętnych niż możliwości. Zupełnie inna rzeczywistość niż u nas prawdopodobnie. Tak, no to jest właśnie ta rzeczywistość, że każdy chce się uczyć, bo wie, że dzięki temu może coś zdobyć.
To zaskakujące, ale takie piękne, nie?
Piękne, motywujące bardzo tak naprawdę i zawstydzające jednocześnie. Tak, no widzą w tym realną szansę na wyjście z biedy, z jakiego takiego marazmu, szansę, by pomóc sobie, rodzicom, całej rodzinie, bo to oni żyją w dużych powiedzmy takich klanach, gdzie jeden drugiemu pomaga. Ktoś zdobędzie wykształcenie, zdobędzie lepszą pracę, pomaga natychmiast wszystkim wokół. Nie zatrzymuje tego dla siebie, więc ta wspólnotowość w nich jest jeszcze bardzo, bardzo mocno, którą może my już troszeczkę gubimy.
Ta szkoła, edukacja to jedno, a drugi taki filar to pomoc medyczna.
Zgadza się. Obok tego zawsze przy każdej misji jest szkoła i punkt medyczny, czy to przychodnia, czy mały szpitalik. I to staramy się też robić, też rozwijać. Nasza przychodnia została zbudowana też w latach 80., zaraz na początku, kiedy powstała ta misja. W tej chwili została już podniesiona do rangi takiej...
Szpitala?
Jeszcze nie szpitala, ale takie kliniki. To też u nas pewnie to znaczy coś innego. W każdym razie już ma lepszy status, możemy zapewnić zaoferować więcej naszym potencjalnym pacjentom. Mamy karetkę zdrowia, którą kilka lat temu też zakupiliśmy dzięki pomocy naszym tutaj dobrodziejom z Polski, z Niemiec. Także funkcjonuje, dowozi pacjentów. Lekarze czy pielęgniarki mogą odwiedzać też pacjentów po domach, których nie jesteśmy w stanie przyjąć na miejscu, bo nie mamy przecież jeszcze szpitala. Dlatego no jest to coś pięknego. W tej chwili rozbudowaliśmy też tą naszą przychodnię o jedno piętro. Tam chcemy otworzyć już właśnie małą salę operacyjną na takie małe, delikatne zabiegi. Kilka sal dla pacjentów, więc będą już oddziały, więc powoli robi się to mały szpitalek.
Z jakimi problemami najczęściej, tymi medycznymi, przychodzą do was potrzebujący?
Wszelkie problemy związane właśnie już z chorobami cywilizacyjnymi.
O, to niestety, zaskakuje.
Tak. Już niestety się to też pojawia. Ale oczywiście malaria, zapalenie płuc, dużo jeszcze zapalenie płuc i to ciężkich, po których często ludzie nie wychodzą niestety. Cukrzycę, tak. Aczkolwiek znacznie mniej jest chorób kardiologicznych. Chyba jednak mimo wszystko jeszcze spokojniej potrafią żyć. Nie przejmują się, mimo tych trudności takich życiowych, podstawowych, potrafią to... Chyba oddać po prostu Panu Bogu i żyją bardziej z dnia na dzień. Nie przejmują się, co będzie następnego dnia. Cieszą się, że dzisiaj żyją.
Jak my możemy pomóc? Możemy wesprzeć misjonarzy, dokładając się do autobusu na przykład, autokaru?
No tak, gimbus, jakkolwiek to nazwał. Tak, w tej chwili jesteśmy na etapie zakupu autobusu szkolnego dla wspomnianej właśnie szkoły. Uczy się tam, jak wspomniałem, około 600 uczniów. Dowożone są te dzieci z okolic, nawet do 20 kilometrów, małymi mikrobusami, takimi 8-osobowymi, dwoma. No więc możemy sobie zdać sprawę, ile to trwa. Wiadomo, część dzieciaków przychodzi pieszo, ale te z tych dalszych okolic są przywożone już nawet 2 godziny wcześniej, więc pierwsze dzieciaki są zabierane na przykład o 5:15 z domu.
Wow.
No w Afryce jest to totalna ciemność przez cały rok, więc no muszą wstać po 4 rano, siedzą do 8 w szkole, czekają na pierwsze zajęcia, więc to już sprawia, że dzieciaki są przemęczone, znudzone i tak dalej. Nie są w stanie też wytrzymać całego dnia, uczyć się. Potem znowu trzeba czekać na swoją kolejkę, żeby autobus odwiózł do domu i koniec dnia.
No tak.
Więc sytuacja, że tak powiem, patowa. Dlatego naprawdę staramy się w tym roku zebrać pieniądze na ten autobus. Nie jest to nowy, bo myślę, że na nowy to już w ogóle nawet nas nie byłoby stać. Musielibyśmy, nie wiem jak długo, albo gdzie szukać tych pieniędzy, dlatego zdecydowaliśmy się na autobus używany, ale rocznik 2019, więc bardzo, bardzo dobrym stanie, utrzymany. Na polskie pieniądze kosztuje około 280 tysięcy.
Ile macie?
1/3.
Czyli każdy z nas, kto słucha, może dołożyć.
Zachęcam, naprawdę zachęcam. Każda złotówka jest na wagę złota. A czas ucieka. No. Rok szkolny zaczyna się jak u nas we wrześniu. Nasz następny semestr, bo nowy rok szkolny to w styczniu, ale kolejny semestr, akurat ten ostatni na ten rok, zaczyna się też we wrześniu, więc byłoby miło, gdyby dzieciaki przed wakacjami, na zakończenie roku mogły pojechać już nowym, dużym autobusem 50-osobowym.
Jak jeszcze możemy pomóc? Jak jeszcze możemy wesprzeć młodych, małych Afrykańczyków?
Zawsze każda pomoc jest potrzebna, każda jest ważna i to będzie wsparcie moralne i modlitewne i takie właśnie finansowe, o którym tutaj mówimy. No oni potrzebują wszystkiego. Przykro to mówić, że tak na okrągło cały czas musimy tylko dawać i dawać i dawać. Ktoś mnie kiedyś nawet zapytał, kiedy to się skończy?
Mhm.
Ile jeszcze będziemy musieli zbierać i dawać, żeby tam coś się zmieniło? A ja mówię, że tak naprawdę nie wiem kiedy, ale prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy tak zwany pierwszy świat zmieni swoją mentalność i nastawienie na te kraje tak zwanego trzeciego świata.
Mhm.
Wtedy dopiero się zmieni, jeśli one zostaną tak naprawdę dopiero uwolnione, będą mogły sobie rządzić i rozwijać się tak, jak powinny i by tego chciały. Dlatego nie ustawajmy w tym dzieleniu się dobrem, bo ono zawsze wraca i naprawdę możemy dużo zrobić, dając komuś, sami też otrzymujemy przecież, bo dobro wraca i błogosławieństwo Boże i wdzięczność tamtych ludzi jest nieoceniona, więc naprawdę.
Brat był tam 13 lat, teraz krąży, że tak powiem, między Polską a Afryką. Czego my możemy się od nich nauczyć, patrząc na życie tam?
Pewnie to, co już wspomniałem, takiej cierpliwości i pełnego oddania właśnie Panu Bogu. Dzisiaj jestem tutaj i dziękuj za to, co masz.
Mhm.
Bo nigdy nie wiesz, czy będziesz miał jutro, a to, co masz dzisiaj, jest też darem od Pana Boga, przykazanym przez drugiego człowieka, ale stamtąd pochodzącego. Więc po prostu tak, na pewno powinniśmy uczyć się wdzięczności i jakby na nowo odkryć wartość rodziny, wspólnoty, takiej po prostu jedności, solidarności. No, słowa i powiedzmy pojęcia, które są nam bliskie, prawda? Zwłaszcza tutaj.
W Gdańsku.
Tak, ale paradoksalnie, nie wiem, czy niezapomniane.
Jak wygląda tam życie?
Proste, spokojne, naprawdę. mam świadomość, że wielu z nas podróżuje do Afryki, przecież na wakacje dużo z nas tam jeździ i widzi troszkę tego świata. Ale widać różnicę między tym pędem, który u nas panuje, a tym spokojem, który tam ciągle jest. Tą radością, która od nich emanuje, to jest niesamowite.
Jak brat widzi, te misje mocno się rozszerzają, ta pomoc misjonarzy jest coraz bardziej potrzebna, czy może inaczej jest potrzebna?
Misjonarze będą zawsze na pewno tam potrzebni, czy to misjonarze biali, czy miejscowi misjonarze, to na pewno i potrzebni, i doceniani.
O.
To cieszy. Mm-hmm. To cieszy, że praca jest doceniana, jest widoczna. To też napędza na pewno nas do dalszego działania, motywuje. Dlatego nie ustajemy i robimy, co możemy, żeby tam być.
Mówicie też o Bogu inaczej niż tutaj się mówi o Bogu?
Bóg jest ten sam, oczywiście. Czy mówi się inaczej? Na pewno, ponieważ musimy dostosować się też do kultury, do tradycji, mm-hmm. więc inaczej trzeba go przedstawić, że tak powiem, i pokazać go w tym życiu takim codziennym.
Przychodzicie i od razu, ktoś przychodzi i wy od razu ewangelizujecie? Czy jak to wygląda? Czy tak zachęcacie, powoli zapraszacie najpierw do szkoły, a później zaczynacie mówić o Bogu? To jest ciekawe.
No tak, zgadza się. Nie, jest ewangelizacja, nie polega na tym, że tak pojawiamy się gdzieś w miejscu, gdzie nie ma chrześcijan i łapiemy wszystkich do wora i na siłę chrzcimy. Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego. Myślę, że nawet w tych strasznych czasach i bajkach, które gdzieś tam słyszeliśmy, czegoś takiego nie było. Może jakieś przypadki, ale raczej wątpię. W każdym razie robimy to, co robimy. Jesteśmy po prostu otwarci. Jeśli ktoś chce, zapraszamy i każdy może skorzystać z naszej, że tak powiem, oferty ewangelicznej. I na tym to polega.
I ludzie korzystają?
Korzystają.
Są ciekawi?
Bardzo. Myślę, że to najlepszym świadectwem jest ilość w ogóle kościołów, nie mówię o katolickich, ale w ogóle kościołów chrześcijańskich, różnych wyznań, nawet sekt. Po prostu jest tego multum.
Czyli ludzie cały czas potrzebują czegoś takiego duchowego.
Dokładnie. To jest to, myślę, czego czasami się boimy, chcemy uciec od tego, a to i tak wraca. Wystarczy, żeby się na chwilę zatrzymać i serce zaczyna samo szukać na nowo. Dlatego nie lubimy ciszy i dlatego cały czas ją zagłuszamy i przez to tracimy Pana Boga.
Ja widziałam msze, które są odprawiane w Afryce. One nie całkiem, ale troszeczkę inaczej wyglądają. Są inaczej barwne, tak można to powiedzieć?
No na pewno tak. No, to jest tak zwana inkulturacja, gdzie liturgia oczywiście wygląda, schemat liturgii jest identyczny wszędzie w całym świecie, natomiast jakby są dokładane pewne elementy, które pomagają im lepiej przeżywać tą liturgię. Na pewno nie jest ona tak poważna w tym sensie takim wyrażaniem zewnętrznym, jak to u nas wygląda. Dużo emocji, dużo śpiewu, dużo tańca wokół tego. No, na pewno wygląda to inaczej, ale wszystko prowadzi do jednego, do Chrystusa.
Zbliża się wrzesień, to taki czas, kiedy zbieracie, linijki, zeszyty, temperówki.
Wszystko się przydaje w afrykańskiej szkole, ponieważ wszystkiego brakuje. Mhm. Albo raczej może te przybory wszystkie są na miejscu w sklepach, tylko nie ma pieniędzy, żeby je zakupić. Z tym jest największy problem. Z tym borykają się afrykańscy rodzice.
Co takiego potrzeba?
No właśnie, wszystkiego, bo na plecach rodziców tak naprawdę spoczywa to, aby przygotować dziecko do szkoły odpowiednio. I to nie tylko w tej kwestii właśnie przyborów szkolnych, ale również mundurka szkolnego.
O, czyli wszystkie dzieci chodzą w mundurkach w szkole?
Wszystkie dzieci mają obowiązek noszenia mundurku szkolnego. Każda szkoła ma swój wzór, swój kolor, żeby odróżnić, bo też często duże szkoły są gdzieś tam w pobliżu i żeby nie mieszały się dzieci, żeby było łatwo odróżnić. Więc każda szkoła ma swój wzór. I to jest pełny strój. Od skarpetek, butów, spodni lub spódniczki dla dziewczyny, koszula, bluza, jakiś mundurek, taka marynarka, łącznie z czapką i rękawicami na chłodne miesiące.
Wow, to faktycznie wszystko.
Wszystko, totalny strój. Też, żeby troszeczkę, w cudzysłowie, zakryć biedę, nie wyróżniać bogatszych od biedniejszych, żeby wszystkie wyglądały tak samo. Ale jest to niestety drogie i nie każdego rodzica na to stać. I tu jest duży problem, ponieważ szkoły mają obowiązek wymagać taki strój i bez niego niestety dziecko nie jest wpuszczone po prostu do szkoły.
Czyli zbieracie pieniądze?
Zbieramy pieniądze, no bo nie jesteśmy w stanie tego tutaj ani wyprodukować, ani potem przewozić na miejsce. Mm-hmm. Wiadomo, jest okazja, że misjonarze wracają, no to drobne jakieś długopisy, kredki czy linijki można w walizce przewieźć, aczkolwiek jest to duży problem na lotnisku.
Czemu?
W Nairobi, gdzie celnicy uznają to za próbę przewożenia materiałów na sprzedaż, więc...
Zabierają?
Zabierają, próbują po prostu cło nałożyć na to.
Łapówki.
Tak, oczywiście. To jest podstawa. Podstawa, bez tego nie da się przeżyć. Tam.
Czyli nie zachęcacie, żeby kupować przybory szkolne, tylko żeby po prostu wpłacać, bo tam w Afryce kupicie.
Tak. To jest najlepsza forma, najprostsza, najbardziej skuteczna. No, przy okazji jakby też wspomagamy tamtą gospodarkę, no bo tam się też to tak naprawdę produkuje. Są zakłady, które to robią, więc jednocześnie możemy im też pomóc funkcjonować.
To o przybory nie pytam, jakie ceny, no bo to wiadomo, że to różnie, ale taki mundurek ile mniej więcej kosztuje?
No, mundurek to potrafi kosztować nawet na złotówki, myślę, że około 300 zł, a dwa na zmianę musi mieć i chodzą w tym codziennie. W niedzielę często pojawiają się dzieciaki w mundurkach szkolnych w kościele. No, one są używane dzień w dzień, więc to często trzeba prać, zużywają się bardzo szybko, więc na pewno na jeden rok mundurek nie starcza. Rodzice muszą kupić z 2-3 mundurki, żeby były na zmianę. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam radiosłuchaczy, pomagajcie.
Wracamy jeszcze, to już tak na koniec i przypomnijmy, jak możemy pomóc, wpłacając ten grosik standardowy, tą złotóweczkę, chociażby na autobus.
Jeśli mówimy o konkretnej formie pomocy, to zapraszam serdecznie, czy to na naszą stronę internetową www.sekretariatmisyjny.pl. Tam będą wszystkie informacje. Podobnie na Facebooku, Instagramie, Twitterze, misje franciszkańskie. Tam będą wszystkie informacje potrzebne.
Bo ta forma pomocy jest różna. Jakby w różny sposób można tą przysłowiową złotówkę przekazać.
Zgadza się. Dlatego nie chcę, aby tutaj wszystkich wymieniać, bo tak, jest tego sporo, więc tam najlepiej sobie wejść na spokojnie, zobaczyć, która forma lepiej odpowiada. I zapraszam.
I pomóc.
Dzielmy się dobrem.